Joanna Karśnia opowiada mi o Wietnamie w dzisiejszej audycji rozmówki polsko-polskie. Powiedziałeś, że dostałaś tam teraz pracę. Co to za praca? To coś w temacie twoich studiów, czy jeszcze coś innego?
Nie do końca w temacie moich studiów, ponieważ jest to praca tour menadżera, czyli krótko mówiąc, pracuję w turystyce. Jestem osobą, która organizuje wycieczki dla polskiej firmy i tak, kierujemy naszą ofertę do polskich klientów. Więc poniekąd oczywiście praca jest powiązana z moimi studiami, dlatego że te wycieczki organizujemy w różnych krajach Azji, ale przede wszystkim skupiamy się na Wietnamie, bo tutaj też mamy siedzibę. I tak, także to właśnie robię w tym momencie.
A dużo jest turystów z Polski? Dużo ludzi ciekawi Wietnam?
Myślę, że w tym momencie zdecydowanie mniej niż przed pandemią COVID-19 oraz wojną i inflacją, no bo tak jak myślę, że wszyscy mieszkający w Polsce dobrze zdajemy sobie z tego sprawę, podróżowanie zrobiło się coraz droższe. I też sama Azja zrobiła się o wiele droższa, i tak jak bardzo wielu ludziom się wydaje, że to będą tanie wycieczki, bo faktycznie kraje trzeciego świata, to też się zmieniło i tutaj turystyka w Wietnamie wywróciła się do góry nogami. Ja oczywiście obserwuję te wszystkie procesy i podróżuję tutaj od 8 lat i sama często jestem zdziwiona, jak bardzo zmienił się cennik. Także myślę, że to bardzo wielu ludzi odstrasza, po prostu wydatki, plus oczywiście bilety lotnicze, które również są 2 razy droższe niż były jakieś tam, powiedzmy, 3 lata temu.
A powiedzmy, jak się przyjeżdża właśnie do Wietnamu, to na co warto zwrócić uwagę, co warto zobaczyć, gdzie warto pojechać?
Ojejku, to jest bardzo trudny temat i ja mam zawsze duży problem z układaniem wycieczek właśnie. Więc tak jak tutaj zgłaszają się do nas klienci, którzy mówią: dzień dobry, chcielibyśmy zobaczyć Wietnam. Wietnam jest krajem, który jest bardzo długi, bo ma ponad 1000 km długości i tak. I tutaj planowanie wycieczki po Wietnamie jest trudne, dlatego że to jest bardzo zróżnicowany kraj. Więc ja, planując takie wycieczki, przechodzę przez taki słodko-gorzki proces, dlatego że ja sama widziałam bardzo wiele rzeczy i są takie miejsca, które chciałabym polecić, ale często jest tak, że oczywiście ogranicza nas czas, więc muszę coś wybrać. Także, żeby polecić cokolwiek osobie, której układam wycieczkę, zadaję dodatkowe pytania, czyli na przykład, co Was interesuje, nie wiem, co Was kręci, czy chcecie spędzić czas na plaży, czy bardziej pośród zabytków. Także ciężko mi polecić coś Tobie, bo nie znamy się. Także tak, ja wiem, jakie są moje ulubione miejsca, ale nie wiem, czy Tobie by odpowiadały.
A jakie są twoje ulubione miejsca?
Moje ulubione miejsca w Wietnamie głównie znajdują się na północy. To wynika z tego, że przez 4 lata mieszkałam w Hanoi, które jest stolicą kraju na północy, znajduje się właśnie. Aktualnie jestem właśnie po 2-tygodniowej podróży, która właściwie prowadziła przez cały Wietnam i tak. I utwierdziłam się znowu w tym przekonaniu, że jednak północ jest najpiękniejsza. Takie miejsce, które mi skrada zawsze serce, jak się do niego udaje, a byłam tam już parę razy, to góry na granicy z Chinami. I tam jest takie miejsce, które nazywa się Hazang Loop. I jest to wycieczka, która polega na tym, że wsiada się na motor i jeździ się po bardzo skomplikowanych, krętych drogach w górach. No i cóż, będę tutaj dużo mówić. Tam faktycznie, po pierwsze, ogromnym walorem tego miejsca są widoki i te góry, które są nie do opisania. One są bardzo wysokie. Myślę, że tam większość z tych gór osiąga wysokości ponad 1500 metrów nad poziomem morza, oraz jest to miejsce, gdzie nadal można zaobserwować mniejszości narodowe, które w Wietnamie są w ilości 54. I jest to bardzo ciekawe, bo tutaj faktycznie większość terenów miast wietnamskich, tych takich głównych, czyli właśnie Ho Chi Minh, Hanoi i tak dalej, to są miejsca zamieszkiwane przez tą główną mniejszość narodową nazywaną Pin. A na północy właśnie jest to doskonałe miejsce, żeby móc zobaczyć życie innych też mniejszości. I dla mnie, jako osoby, która faktycznie interesuje się społeczeństwem wietnamskim, jest to niesamowita podróż kulturalna, tak bym to określiła.
Ale te
Tak.
mniejszości narodowe to nie wiem, to są inne nacje, czy tak jak u nas, nie wiem, Ślązacy, Kaszubi, jak to wygląda w Wietnamie?
Raczej w ten drugi sposób, czyli Ślązacy, Kaszubi, myślę, że okej, oczywiście różnice pomiędzy tymi nacjami a resztą kraju są potężne, bo często zdarza się tak, że ci ludzie nie mówią w ogóle powietamsku, czyli mówią w jakimś tam języku tej swojej mniejszości narodowej i ewentualnie właśnie po powietamsku albo po angielsku, także to zależy konkretnie od tych mniejszości. W związku z tym, że jest ich tak bardzo dużo, to ja nie mam konkretnych informacji na temat każdej. Ale tak, ostatnio podczas mojej podróży miałam okazję porozmawiać z przedstawicielami co najmniej czterech i było to bardzo ciekawe. Właśnie usiedliśmy sobie i ci ludzie pokazywali mi różne jakieś materiały dotyczące swojej kultury i było to bardzo ciekawe. Plus faktycznie oni, w związku z tym, że są społeczeństwami mieszkającymi w górach i żyją głównie z uprawy roli oraz zwierząt, no tak, jest taka, dla mnie to jest taka podróż trochę w czasie, tak jakbyśmy się cofnęli gdzieś do jakiegoś takiego trochę, może nie średniowiecza, ale jakieś tam powiedzmy lat do wieku, nie wiem, 18, 19, coś takiego. Naprawdę mega ciekawe, bo widać, jak ci ludzie pracują cały czas przy użyciu głównie siły swoich rąk. Także jest to bardzo ciekawe, bo faktycznie no, w Polsce już tego nie spotykamy, a tutaj faktycznie można to zobaczyć na własne oczy i jest to bardzo ciekawe.
No to tutaj jakby mamy taką XIX-wieczną wioskę. A jak to na przykład jest w dużych miastach, w stolicy? Jak wygląda wielkie miasto w Wietnamie?
Ojej, to też zależy od miasta. Dla tych z nas, którzy byli w państwach azjatyckich, to myślę, że wiemy o co chodzi. No, to są po prostu ogromne metropolie. To dla mnie też jest szokujące, bo tutaj w Polsce, szczerze mówiąc, nawet Warszawa przy takim Saigonie to po prostu pipidówa. No, są to niesamowite widoki, nie wiem, skyscrapery i tak dalej. Ogromny rozwój i też to, jak szybko to się tutaj posuwa. No, niesamowite. Pęd życia w takich miastach jest porażający. Także tak, właśnie to porównanie tych wiosek w górach do tego, co dzieje się w tych miastach, w których mieszkamy, jest niesamowite. To są dwa zupełnie inne światy. Także to jest ciekawe. Dla mnie też było zaskakujące, że te duże, jakby też sama właściwie jadąc do Wietnamu po raz pierwszy, nie do końca wiedziałam, czego mam się spodziewać, i okazuje się, że tutaj te duże miasta bardzo często są bardzo, bardzo bogatymi miejscami. No i niesamowicie się tu żyje. Tak, to jest bardzo ciekawe być częścią tego.
Bo ty aktualnie mieszkasz w Saigonie,
Ho
tak?
Chi Minh. Tak,
Ho
tak,
Chi
tak, tak, tak.
Minh. I nie wiem, czego tam można doświadczyć właśnie jako taki locals. No bo co, do pracy dojeżdżasz, ile to trwa, czy jest metro? Wiesz, jak bardzo szybko, bo mówisz o tym pędzie, że wszystko tak tam działa i się zastanawiam, jak to się tam kotłuje, jak człowiek codziennie próbuje dostać się do pracy, zrobić zakupy, jak wygląda takie życie w takiej metropolii?
Jeżeli chodzi o przedostawanie, generalnie o komunikację, no to nie mamy za dużo wyborów. Wszyscy opierają przemieszczanie się od punktu A do B na mocy skutera, także każdy ma swój skuter i tym się głównie przemieszczamy tutaj. Jest oczywiście komunikacja miejska, ale jest bardzo słaba rozwinięta, głównie autobusy. Okay, przemieszczanie się autobusem zajmuje po prostu dużo czasu, bo faktycznie, oczywiście też, to ile czasu zajmuje nam przedostanie się gdzieś zależy też, o której godzinie próbujemy to robić, bo oczywiście są godziny szczytu, które są prawdziwym koszmarem. Ulice wtedy są nieprzejezdne i tak nie jest to przyjemne. Teraz w Ho Chi Minh buduje się metro. Szczerze mówiąc, czy to zmieni coś? Mi się wydaje, że nie do końca to będzie działało, bo ludzie są tak bardzo przyzwyczajeni do tego motorowego stylu życia, skuterowego, że pewnie to do nich nie przemówi. Plus jest to po prostu wygodne, no bo masz ten motor w domu, wsiadasz do niego i jedziesz tam, gdzie chcesz, także nie musisz iść na przystanek i tak dalej. Po drugie, też właśnie tutaj w Wietnamie za bardzo nie obserwujemy, szczególnie w tych dużych miastach, nie obserwujemy zjawiska chodników, to znaczy one są, ale służą głównie jako parkingi, albo dzieje się na nich jakiś drobny handel, bo na przykład stoją panie ze stanowiskami jakimiś, ze street foodem i tak dalej. Także jeżeli chodzi o chodzenie w takich miastach, to jest to bardzo upierdliwe. Także też wydaje mi się, że okej, być może ja postrzegam te miejsca jako takie pędzące, dlatego że faktycznie tutaj mamy wszędzie te motory i cały czas odbywa się jakiś ruch. Tak. Teraz też coraz bardziej popularne zrobiły się auta, ale to jest nadal sposób przemieszczania się dla ludzi bogatych, a jednak właśnie w takich dużych miastach to też jest bardzo ciekawe. Kontrast między ludźmi bogatymi a biednymi również jest potężny I tak, myślę, że klasa średnia tutaj aktualnie, liczba osób, których możemy zaliczyć do klasy średniej wzrasta, ale nadal to jest też bardzo ciekawe obserwowanie tych skrajnie ubogich obywateli i tych skrajnie bogatych. Także te ulice właśnie tak tutaj wyglądają, że mamy tych biednych sprzedawców street foodu, a na ulicach, przy których stoją te ich stanowiska, przejeżdżają, nie wiem, Maybachy. I różne tego typu luksusowe auta. Także tak to widzę. Także właśnie nie dość, że jakby ten pęd w znaczeniu oczywistym, czyli właśnie te wszystkie motory, to jeszcze ci ludzie, którzy żyją. Aha, no i właśnie też w Wietnamie ludzie, mam takie wrażenie, że tu jest oczywiście, no bo jest to państwo socjalistyczne, kult pracy, w związku z czym pracują wszyscy, niezależnie od tego, ile masz lat. Także właśnie można zauważyć ludzi pracujących w wieku lat 15, ale też takich, którzy mają lat 80 i więcej. Także to też dla mnie jest takim symbolem tego pędu, tego, że każdy coś robi i wiecznie coś tutaj robimy.